Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, witam Państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem. Jacek Kauczuga nasz program realizuje, a w studiu gość, lekarz oczywiście, dr Dariusz Sołowiej, specjalista gastroenterologii ze szpitala MSWiA w Kielcach. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Gastroenterolog, czyli gastroenterologia, sama nazwa bardzo trudna. Dziedzina medycyny wcale nie taka młoda, bo pewnie się o tym przekonamy, panie doktorze, już wkrótce, że pierwsze wzmianki sięgają hen, daleko, daleko. Krótko mówiąc, to taka dziedzina medycyny, która zajmuje się czynnościami i schorzeniami naszego układu pokarmowego, a więc wszyscy mamy układ pokarmowy i wszyscy możemy zapaść na różnego rodzaju schorzenia. Bardzo dokuczliwe, kiedy dołączy się do tego jeszcze różnego rodzaju alergie pokarmowe, które również mogą utrudnić życie, to także nie jest to najprzyjemniejsze, ale gastroenterologia to także taka nauka, która obejmuje swoim zasięgiem i jelita, i żołądek, i odbyt. Niechętnie o takich rzeczach mówimy, bo one są wstydliwe. To proszę powiedzieć, panie doktorze, kiedy po raz pierwszy usłyszano o takiej dziedzinie jak gastroenterologia i kiedy zaczęto się interesować tak naprawdę tym naszym układem pokarmowym i tym, co się w nas dzieje?
Tak naprawdę to nie jest aż taka stara dziedzina.
Ubiegły wiek.
No, troszkę wcześniej. Koniec XIX wieku. Dopiero wtedy zaczęto wydzielać gastroenterologię jako oddzielną naukę z interny, z chorób wewnętrznych. Tak się stało dzięki odkryciom naukowym dotyczącym sprzętu endoskopowego. Wtedy powstały pierwsze endoskopy i wtedy zauważono, że należałoby wydzielić oddzielną gałąź wiedzy, oddzielną gałąź medycyny, która by się zajmowała konkretnie przewodem pokarmowym i tylko.
Ale przecież, panie doktorze, to jest tak, że odkąd na ziemi pojawił się człowiek, to wiadomo było, że coś w tym człowieku się dzieje. Przyjmujemy pokarm, potem musimy się tego pokarmu w takiej lub innej formie pozbyć i różnego rodzaju dolegliwości ludziom doskwierały, zanim specjaliści, którzy mieli do dyspozycji różne ostre narzędzia, mogli się do środka dostać, to jakoś próbowano sobie radzić.
Tak, z tym, że jeżeli dochodziło już do chorób przewodu pokarmowego dawniej, to zwykle leczenie odbywało się wtedy, kiedy te choroby były już mocno zaawansowane. Czyli tak naprawdę leczeniem chorób przewodu pokarmowego to zajmowali się chirurdzy. Fakt, że już Avicenna wycinał wyrostki robaczkowe, natomiast to nie jest gastroenterologia, to już jest chirurgia.
To chirurgia, tak.
Takie leczenie dolegliwości z zakresu przewodu pokarmowego zwykle odbywało się za pomocą ziół i było to leczenie, które było prowadzone no niekoniecznie przez lekarzy.
Czyli to znachorzy, zielarki?
Zielarze, no tak, medycyna ludowa. Natomiast lekarze no, w naszej kulturze, w kulturze europejskiej, no długo pozostawali troszeczkę poza, tak jakby poza osiągnięciami na przykład medycyny wschodniej. To słynne puszczanie krwi, słynne pijawki wróciły troszeczkę do łask, które całymi wiekami w zasadzie ciągnęły się w medycynie europejskiej. No to nie było takie prawdziwe leczenie.
Nie było prawdziwe leczenie, ale tak jak pan powiedział i słusznie zauważył, ono rzeczywiście wciąż funkcjonuje i wciąż gdzieś możemy takie praktyki, jak chociażby pijawki, które upuszczają krew, znaleźć.
Tak, tak, ale pijawki akurat wróciły do łask ze względu na to, że okazało się, że bardzo przydatne właściwości ma hirudyna, która znajduje się w wydzielinie, którą pijawka...
Tak, to nie jest ślina, tak. To jest taka wydzielina, która rzeczywiście gdzieś tam dociera do człowieka. Mamy wydzieloną osobną dziedzinę, to jest właśnie gastroenterologia. Dlaczego tak trudna nazwa? Podzielmy to na składniki. Co oznacza to gastroenterolog?
No, gastro chodzi o żołądek. entero to już chodzi o jelita, czyli teoretycznie wiedza, która by się zajmowała żołądkiem i jelitami i generalnie tak jest postrzegana przez większość ludzi. Natomiast jest to dział wiedzy, który nie tylko żołądkiem i jelitami się zajmuje, ale mamy jeszcze inne narządy trawienne. Jest wątroba, jest trzustka, są drogi żółciowe, pęcherzyk żółciowy. To jest cały skomplikowany mechanizm do tego stopnia, że już nawet w samej gastroenterologii dochodzi do podziałów, że jedni zajmują się bardziej wątrobą, to są hepatolodzy, bardziej trzustką, pankreatolodzy. Natomiast no rzeczywiście sama dziedzina to nazywa się gastroenterologia.
Gastroenterologia, która, tak jak pan powiedział, to była końcówka XIX wieku. Można powiedzieć, ten przełom XIX-XX wieku, to ta dziedzina się rodzi. Panie doktorze, zmieniła się, zmieniły się możliwości, zmieniły się sposoby leczenia. To jest naiwne pytanie, bo oczywiście, że się wszystko zmieniło, bo świat poszedł do przodu i trudno by było na to, na głupie pytanie mądrze odpowiedzieć, ale samo podejście do chorób jelita, do chorób układu pokarmowego, czy to się zmieniło, bo tak dużo osób teraz cierpi właśnie na tego rodzaju schorzenia.
Tak, no oczywiście, że się zmieniło i zmieniło się głównie dzięki postępowi technicznemu. Dziedzina ma, powiedzmy, około 200 lat. Największy postęp to jest ostatnie 30 lat. Te pierwsze lata postęp był dosyć powolny. Zaczęło się od tego, że chirurg austriacki Adolf Kissmaul wpadł na pomysł, aby zajrzeć do żołądka, zobaczyć, co tam się dzieje. I skonstruował pierwszy endoskop gastroenterologiczny, który był sztywną rurą, zaopatrzoną w jakiś sposób w oświetlenie za pomocą lampy naftowej. I taki endoskop po raz pierwszy włożył człowiekowi przez gardło przełyk do żołądka. Podobno niewiele tam zobaczył, dlatego z powodu braku oświetlenia i dlatego na trochę lat pomysł upadł. Ciekawostką jest, że pierwszym pacjentem, któremu taki zabieg wykonano, był połykacz mieczy. To nie był pacjent szpitalny, tylko cyrkowiec, który inne przedmioty
był w stanie potrafił połknąć,
więc taki zabieg u niego wykonano. To było wykonywane bez znieczulenia. Następne zabiegi już były wykonywane innymi aparatami w znieczuleniu i tutaj jest taki wątek polski, ponieważ do rozwoju tej endoskopii przyczynił się doktor Mikulicz Radecki,
krakowski. Wspominany już tutaj lekarz.
Tak, krakowski lekarz, który z Leiterem, wiedeńskim specjalistą od instrumentów medycznych, dokonali przeróbek w endoskopie, zaopatrzyli endoskop w lusterka i soczewki, czyli taki troszkę peryskop został skonstruowany i poszło troszkę do przodu. Następnym etapem dopiero po wielu latach, to już tam były lata 30, a kiedy tam to się działo? Tamto była druga połowa XIX wieku. Później dopiero w XX wieku, w latach 30, powstały endoskopy już nie sztywne, tylko takie, które były częściowo wyginane. Więc
mógł
to
się
już
troszkę dostosować.
Mógł się troszkę dostosować taki endoskop do budowy do przewodu pokarmowego. Badanie stało się bezpieczniejsze i łatwiejsze, a później poszło już lepiej. Lata 50. to jest skonstruowanie pierwszego miękkiego, giętkiego endoskopu. Początkowo z optyką, czyli z systemem soczewek, później ze światłowodem, pozwalającymi oglądać wnętrze człowieka, jednocześnie stosując oświetlenie zewnętrzne, gdzie przez światłowód światło było przekazywane już do wnętrza żołądka. A następny etap rozwoju to powstanie wideo endoskopii, gdzie endoskopy giętkie, którymi ruchami końcówki tego endoskopu kieruje się z głowicy za pomocą pokrętel. Natomiast już nie ma w tej chwili światłowodów, jest po prostu wiązka jakichś przewodów, jest procesor, jest źródło światła, jest kamera.
Piękny obraz.
Tak, piękny obraz, coraz już w tej chwili HD, Full HD i tak dalej, które pozwalają na rozróżnianie najdrobniejszych zmian. Więc ten postęp w gastroenterologii jest związany generalnie z postępem technicznym, który umożliwił nam zobaczenie rzeczy, o których wcześniej nawet nie mieliśmy pojęcia.
Pracować jest łatwiej, ale pracować jest także przyjemniej, bo dzięki temu, że Państwo więcej widzą, możecie skuteczniej pomagać wszystkim osobom, które chorują na właśnie schorzenie układu pokarmowego.
Tak, oczywiście. I dla pacjenta też jest to duży plus.
Nie trzeba być cyrkowcem, żeby to przetrwać.
Nie trzeba być cyrkowcem i nie trzeba dać się znieczulać, tylko badanie endoskopowe, gastroskopia, to jest badanie, które trwa stosunkowo krótko, nie wymaga znieczulenia, przyjemne nie jest, tego nie możemy obiecać, natomiast jest zupełnie do przeżycia.
I może bardzo, bardzo pomóc i o gastroskopii, i o kolonoskopii będziemy dzisiaj rozmawiali. To są takie rzeczywiście badania, których pacjenci wyjątkowo nie lubią, no bo jest to jakoś ingerencja w ciało człowieka i to taka zdecydowana ingerencja, by lekarz mógł zobaczyć, co się dzieje w tym naszym przewodzie pokarmowym. Jakie schorzenia towarzyszą nam i z jakimi powinniśmy iść właśnie do takiego specjalisty jak gastroenterolog? O tym już za chwilę w audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu. Ja przypominam Państwu, że gościem naszego dzisiejszego spotkania jest dr Dariusz Sołowiej, specjalista gastroenterolog ze szpitala MSWiA w Kielcach.
Sięgasz
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Doktor Dariusz Sołowiej, specjalista gastroenterolog ze szpitala MSWiA w Kielcach, jest dzisiaj naszym gościem. Panie doktorze, trzeba przyznać, że czasy, w jakich żyjemy, no, sprzyjają może temu, że pan ma dużo pracy i pana koleżanki oraz koledzy po fachu, bo po pierwsze stres, tempo życia bardzo szybkie, nieprawidłowe odżywianie się, to wszystko nie jest bez znaczenia dla naszego układu pokarmowego i paskudnie odbija się i na naszych jelitach, i na naszym żołądku, czasami także na wątrobie i trzustce. I wtedy co robić? No szukać ratunku właśnie u takiego specjalisty jak pan, czyli gastroenterologa, ale to także są bardzo poważne schorzenia, bo my tak mówimy o chorobach układu pokarmowego, ale to często są choroby nowotworowe, bardzo poważne w skutkach. Choroby jelita, nowotwory jelita grubego wciąż są w czołówce tych najpoważniejszych i najczęściej występujących nowotworów.
Tak, i tych chorób jest coraz więcej, a być może po prostu więcej ich wykrywamy, więcej rozpoznajemy. No nie bez znaczenia jest też fakt, że żyjemy dłużej, więc mamy większą szansę na wystąpienie jakichś chorób, które nie wystąpiłyby, gdybyśmy mieli tak średnią życia, taką jak było 50 czy 100 lat temu. Rzeczywiście choroby przewodu pokarmowego najczęściej są chorobami uciążliwymi, ale nie groźnymi.
To dobra wiadomość.
To jest najczęstsze. Natomiast to nie zwalnia nas z obowiązku poszukiwania tych chorób właśnie groźnych, ponieważ pod maską drobnych jakichś dolegliwości, nieco tylko uciążliwych, jakichś zaburzeń czynnościowych, takich jak zgaga, czy wzdęcia, czy pobolewanie brzucha, nawet nieznaczne, może się ukrywać początkowe stadium choroby nowotworowej. Stąd jest wykonywanie endoskopii. To jest główny cel wykonywania endoskopii. Mówię teraz o endoskopii diagnostycznej, ponieważ już mamy możliwość za pomocą endoskopii leczenia ludzi, ale to przy może innym momencie o tym porozmawiamy. Natomiast takim głównym powodem zakładania komuś gastroskopu nie jest zobaczenie, czy ma dwie czy trzy nadżerki w żołądku, czy może ma tam wrzód, ponieważ sposób leczenia jednego i drugiego będzie praktycznie taki sam, tylko jest sprawdzenie, czy te dolegliwości nie są powodowane przez nowotwór, który im wcześniej wykryjemy, tym
Większa szansa
na przeżycie
pokonać.
I normalne życie później. Jeżeli chodzi o przewód pokarmowy i endoskopię, bo od tego zaczęliśmy, no to czego możemy tam szukać? Na co ludzie cierpią? No, najczęstszymi przypadłościami to są po prostu przewlekłe zapalenia żołądka związane z powszechnie występującą bakterią Helicobacter pylori. To jest bakteria, którą posiada no, ponad 80% Polaków.
Nawet nie wiedząc, że ją ma w
Nawet
sobie
nie wiedząc,
hoduje.
Ponieważ tylko około 10% ona daje jakieś objawy. Do niedawna było takie podejście, że u osób, u których ta bakteria nie robi, według nas nie robiła krzywdy, czyli u osób, u których nie ma choroby wrzodowej, u których nie ma zapalenia żołądka albo innych wskazań do tego, żeby ją usuwać, uznawano, że można ją pozostawić, ponieważ jest powszechna i większej krzywdy poza tym nie robi. Okazało się, że jednak nie tak do końca i w tej chwili już od kilku lat jest zalecenie, aby każdą infekcję Helicobacter usuwać, czyli leczyć antybiotykami, pozbywać się, ponieważ jest to bakteria, która współuczestniczy w procesie powstawania raka żołądka.
Panie doktorze, ja już słyszę, jak słuchacze, którzy w tej chwili są przy radioodbiornikach, mówią, no to jak się dowiedzieć, że mamy taką bakterię lub jej nie mamy? Czy są jakieś proste testy, które nam podpowiedzą, nawet jeżeli nie mamy dolegliwości, że ta bakteria w nas siedzi i może już zaczyna działać? Powiedział pan 80%, to dużo, ale u 10% jednak jakieś tam objawy są.
Najprostsze jest zbadanie albo próbki stolca, albo badanie krwi. Może to być badanie śliny.
I jedno i drugie jest niekłopotliwe dla pacjenta.
Niekłopotliwe dla pacjenta, bardziej czułą metodą, zbliżoną do procentowo czułość ma zbliżoną do pobrania próbki w czasie gastroskopii, jest badanie kału.
I to jest odpowiedź, proszę Państwa, na pytanie, które podejrzewam w bardzo wielu domach, czy w pracach, jak Państwo są w pracy w tej chwili. Na pewno padło zwykłe badanie, proste wydawało się, które może albo możemy sobie zrobić prywatnie, albo może nam zlecić lekarz pierwszego kontaktu, którego o to poprosimy.
Tak, jeżeli są objawy, lekarz pierwszego kontaktu zwykle takie badanie zleca. U osób do 40, w niektórych krajach do 30 roku życia, takie badanie jest pierwszym badaniem zlecanym, kiedy pacjent zgłasza się do lekarza z jakimikolwiek objawami sugerującymi problem z żołądkiem, z jakimiś nawet niespecyficznymi dolegliwościami, typu właśnie bóle brzucha, wzdęcie, zgaga. To jest pierwsze badanie. Jeżeli test jest dodatni, taki pacjent otrzymuje leczenie. Jeżeli dolegliwości mu ustępują, nie wymaga dalszego postępowania. U osób po 40 raczej zaczynamy od gastroskopii, z tego powodu, że w tym wieku już moglibyśmy się spodziewać ewentualnie jakichś zmian nowotworowych, czyli gastroskopia jest pierwszym badaniem. Jest ona też połączona z wykonaniem testu urazowego, czyli tego testu, który wykrywa bakterie Helicobacter.
To zatrzymajmy się w takim razie, panie doktorze, teraz przy gastroskopii, bo to jest badanie, którego nazwę, myślę, wszyscy słuchacze znają i wiedzą, że to jest takie badanie, gdzie przez usta państwo wprowadzają odpowiednie narzędzie, które ma obejrzeć przewód pokarmowy do pewnej wysokości. Powiedzmy, jak to wygląda i co podczas takiego badania jesteście państwo zobaczyć. Zaczynacie pewnie od przełyku, jak daleko dochodzicie?
Zaczynamy od przełyku. Następnie oglądamy żołądek. Wszystkie części żołądka, bo to jest, żołądek też jest podzielony na części, w których różnych rzeczy możemy się spodziewać, a następnie dwunastnicę, czyli pierwszą część jelita cienkiego. Dalej już gastroskopem typowym zajrzeć się nie da. Jednak jest możliwe również oglądanie dalszych części jelita cienkiego za pomocą specjalnych endoskopów, które się nazywają enteroskopami. To już jest nie kilkuminutowy zabieg, tylko taki większy zabieg w znieczuleniu. A czego możemy się spodziewać? No, co najczęściej się znajduje w przełyku? Najczęściej w przełyku znajdujemy nadżerki. Nadżerki, które są spowodowane chorobą refluksową, refluksem, czyli cofaniem treści żołądka zawierającej kwas solny do przełyku, który nie jest przystosowany do obecności kwasu solnego, reaguje zapaleniem i powstają nadżerki, czyli ubytki śluzówki.
Przeżera nam ta treść, to co
tak,
mamy
można to,
w przełyku,
można to, tak,
obrazowo
można to w
tak
ten
powiedzieć.
Sposób.
Czyli niektórzy mówią, że jak tak się odbija cały czas, to może to się źle skończyć, bo skończy się nadżerką, tak?
Może się skończyć nadżerką. I to są najczęstsze znaleziska od stanu zaawansowania tych nadżerek, zależy potem sposób leczenia, postępowania, ewentualnej kontroli.
Ale można sobie z tym radzić. Dzisiaj medycyna sobie pięknie radzi z nadżerkami.
Tak,
tu nie ma najmniejszego problemu. Proszę się za tym nie denerwować.
Nie,
jak lekarz powie, że jest nadżerka.
Do zdenerwowania to jest dobry sygnał, ponieważ na pewno damy sobie z tym radę i da się to leczyć. Podobnie nadżerki, tylko z innych powodów, występują w żołądku i są objawem przewlekłego zapalenia żołądka, czasami ostrego. To są już takie podziały, które no w tym momencie nie będą miały w naszej rozmowie chyba większego znaczenia. Mogą być wrzody żołądka.
To z nerwów podobno, ze
stresu. No tak mówiono. Rzeczywiście jest rodzaj wrzodów, które powstają w stresie. Natomiast nie jest to ten rodzaj wrzodów, który spotykamy najczęściej i który ludziom się kojarzy właśnie z chorobą wrzodową. Emocje, owszem, nasilają objawy choroby wrzodowej, ale nie są jej przyczyną. Przyczyną choroby wrzodowej jest już omawiana przez nas bakteria Helicobacter, wspomniana. Tutaj też jest bardzo ciekawa historia związana z bakterią Helicobacter, ponieważ odkrycie tej bakterii to są lata 80. dopiero. Właśnie do tej pory uważano, że wrzody powstają właśnie z nerwów, z powodu, nie wiem, palenia papierosów, złego sposobu odżywiania się. No generalnie okazało się to nieprawdą. Osoby, które odkryły tą bakterię i udowodniły jej związek z zapaleniem żołądka i z chorobą wrzodową, w 2005 roku zostały honorowane Nagrodą Nobla. A ciekawostką przy tym wszystkim jest to, że kiedy wykryli obecność bakterii spiralnych, bo taką bakterią jest bakteria Helicobacter w żołądku, to aby powiązać obecność tej bakterii z chorobą, czyli po prostu udowodnić, że to, co znaleźli, to jest przyczyna choroby i że można to leczyć antybiotykami, sami się tymi bakteriami zarazili, obserwując swoje reakcje, rozwijający się stan zapalny i chorobę wrzodową.
Zrobili to celowo?
Zrobili to celowo.
Nauka wymaga rzeczywiście poświęceń, ale w tym przypadku akurat...
No w tym przypadku tak, skończyło się to Noblem.
Świat powinien być wdzięczny, to się skończyło Noblem, a świat powinien być wdzięczny, okazuje się, że z tą bakterią, no naprawdę też można sobie skutecznie poradzić. To kwestia odpowiednio dobranej antybiotykoterapii i problem
tak
jest z głowy. Panie doktorze, jak już przejdziecie przez żołądek, to idziecie do dwunastnicy, a tam czego szukacie?
Najczęściej zapalenia i choroby wrzodowej, czyli dokładnie tego samego. Nowotwory dwunastnicy zdarzają się wyjątkowo rzadko. Natomiast w żołądku i owszem, i z rzeczy, które coraz częściej znajdujemy w żołądku, to są polipy. I polip to jest wszystko, co wystaje ponad powierzchnię śluzówki, podobnie jak w jelicie. Tylko w żołądku są troszkę inne rodzaje tych polipów. Niektóre z nich są związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka żołądka, inne zupełnie nie. My wiemy to dopiero po badaniu mikroskopowym, gdyż w czasie takiej gastroskopii z każdej zmiany pobiera się próbki, wycinki do badania mikroskopowego. W zależności od rodzaju polipa albo należy go usunąć, albo obserwować.
Panie doktorze, jakby pan miał tak dużo czasu, odpowiednie narzędzie i rozprasowałby pan jelito cienkie na kawałki, to pograłby pan w piłkę nożną?
Podobno tak. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś to uczynił, ale rzeczywiście powierzchnia jelita cienkiego, gdyby udało się rozprostować wszystkie kosmki jelitowe, jest to powierzchnia boiska piłkarskiego.
Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest ogromna powierzchnia, a samo jelito cienkie ma ile? 6 metrów?
6 metrów długości. Powierzchnia jest ogromna i wracając do jelita, okazuje się, że jest to jeden z naszych najważniejszych narządów. Największa powierzchnia, którą się kontaktujemy tak naprawdę ze światem zewnętrznym, gdyż pokarm, który wprowadzamy, no jednak wprowadzamy z zewnątrz.
Poza tym jest już wcale nie taka nowa teoria, że właśnie tam w jelitach mamy mózg
drugi
kolejny.
Mózg, tak
także to jest taki nasz drugi mózg, który odpowiada za nasze reakcje, za nasze samopoczucie. To była góra i górna część pracy gastroenterologa. Za parę minut zajrzymy od dołów człowieka i dowiemy się, czego tam mogą się spodziewać lekarze, kiedy wykonują pacjentowi kolonoskopię i czym to badanie jest. You
Rozmawiajmy o zdrowiu.
Choroby układu pokarmowego dzisiaj występują w roli głównej w naszej audycji Porozmawiajmy o zdrowiu, a gościem spotkania jest dr Dariusz Sołowiej, specjalista gastroenterolog ze szpitala MSWiA w Kielcach. Panie doktorze, zajrzeliśmy już do człowieka od góry. No teraz bardzo nieprzyjemna część. Pacjenci tego szalenie nie lubią, podobnie jak i gastroskopii, czyli badanie nazywane kolanoskopią, czyli to jest takie badanie, gdzie przez odbyt po prostu państwo muszą wejść w człowieka, by zobaczyć, jak to i to grube i nie tylko odbyt wyglądają, czy tam się nic nie dzieje, a przypomnijmy, nowotwory jelita grubego niestety atakują i nie chcą odpuścić.
Tak, to prawda, nie chcą odpuścić i dlatego właśnie do kolonoskopii nie należy podchodzić jak do jeża.
No trochę tak podchodzimy.
Tak, tak podchodzimy do tego, a tak nie jest. Kolonoskopia jest badaniem nieprzyjemnym emocjonalnie najczęściej, ale w większości przypadków nie wiąże się z jakimiś większymi dolegliwościami bólowymi. Jest to badanie, które trwa dłużej niż gastroskopia, natomiast wielu pacjentów mówi, że jest to badanie dużo przyjemniejsze, ponieważ nie boli, można porozmawiać z lekarzem. Lekarz nie odejdzie, tylko jest przywiązany do pacjenta, więc rozmowa jest dłuższa, dokładniejsza. A tak już pomijając żarty, to rzeczywiście kolonoskopię należy robić. Kolonoskopię należy robić od 50 roku życia, co 10 lat. Każdy powinien sobie wykonać kolonoskopię, nie mając żadnych objawów. Jest to profilaktyka.
Tak jak my robimy cytologię, mamografię, tak. Panowie badają prostatę. Tak,
tak
wszyscy
jest.
Sobie robią
tak.
Na 50 urodziny prezent. I takie badanie,
tak
jak nic się dzieje następne za 10 lat.
Dokładnie tak. Jest to profilaktyka do innych badań. Już się zdążyliśmy przyzwyczaić, że należy je robić. Panowie nie mają problemu z tym, żeby pójść coś zrobić PSA na przykład.
Mówimy o
prostacie
w tej
chwili. Tak, nie mają problemu, żeby raz na pół roku czy na rok pójść profilaktycznie i zrobić cytologię. Więc nie powinno być też problemu z kolonoskopią, ponieważ jest to częsty nowotwór. Tak, jelita grubego jest częstym nowotworem.
Groźnym nowotworem,
który jeżeli jest wykryty w początkowej fazie, kiedy jeszcze na przykład nie, jest wczesnym rakiem lub jest jeszcze w fazie polipa grucza lokowatego, w którym nie ma jeszcze komórek rakowych, no leczenie jest stuprocentowo skuteczne.
Usuwamy, zapominamy o sprawie.
Dokładnie tak. Co jeszcze możemy w jelicie zobaczyć z częstych znalezisk, które potrafią dawać dolegliwości, ale znaleźć najczęściej niegroźnych, to jest, są uchyłki.
Uchyłki jelita, bardzo dokuczyć.
Choroba uchyłkowa potrafi dokuczyć, najczęściej jednak nie powoduje tak strasznych konsekwencji jak nowotwór. I to, co znajdujemy najczęściej, to po prostu żylaki odbytu, hemoroidy, które potrafią być okropnie uciążliwe,
Krępujące, wstydliwe,
no a też potrafią się przyczynić na przykład do klęski w bitwie.
Więc trzeba się badać, drodzy państwo. To jest taka myśl, która towarzyszy nam we wszystkich audycjach Porozmawiajmy o zdrowiu. No to jeszcze dwa słowa. Jak takie badanie, panie doktorze, wygląda? Bo mówimy, że ono jest nieprzyjemne, że ono trochę dłużej trwa. Czy pacjent jest znieczulony? Czy pacjent może sobie spać na przykład, jeżeli sobie zażyczy? Bo pan powiedział, że rozmawiacie z pacjentami. Czyli to by świadczyło, że w większości przypadków te osoby są przytomne. Czy są jakieś takie wskazania, żeby na przykład pacjenta uśpić i
tak, oczywiście. To, co pani redaktor pyta, to zapewne jest takie wskazanie, które my nazywamy lęk przed badaniem. I tak, oczywiście jest to uznawane za wskazanie do uśpienia, do sedacji i takie badanie wykonujemy. Badania w sedacji zalecamy z kolei osobom, które wcześniej miały jakieś operacje brzuszne. Panie po cięciach cesarskich, po histerektomii, po nefrektomiach, czyli po operacjach na nerkach. Tam, gdzie mogą być wzrosty jelitowe, które utrudniają wprowadzanie aparatu i mogą powodować ból, tam próbujemy, czy zachęcamy do wykonania badania w sedacji. Popularnie mówiąc w znieczuleniu. Natomiast całej reszcie pacjentów sugerujemy, aby nie poddawali się sedacji, ponieważ u około 80% pacjentów takie badanie jest bezbolesne. Wiąże się z niewielkimi dolegliwościami związanymi ze wzdęciem, ponieważ w trakcie badania wprowadzamy do jelita powietrze. I większość pacjentów doskonale je znosi.
Czyli jednym słowem strach ma wielkie oczy.
Można tak powiedzieć.
I pacjenci po takim badaniu mówią, gdybym wiedział, że to tak będzie przebiegało,
to bym przyszedł wcześniej
i bym się tak nie nakręcał. Panie doktorze, to już wiemy, że gastroskopia, kolonoskopia to są te takie podstawowe badania, jakie wykonują lekarze, parając się pana specjalizacją, ale przeszliśmy przez górę, przeszliśmy przez dół człowieka, powiedzieliśmy o żołądku, nie powiedzieliśmy ani słowa o trzustce, czyli takim organie, który bardzo jest nam potrzebny, który budzi wielki lęk u nas. Jak usłyszymy, że coś się dzieje z trzustką, to myślimy sobie o najgorszym. To nie zawsze musi być nowotwór. Nowotwór rzeczywiście trzustki jest bardzo, bardzo kłopotliwy, ale trzustka potrafi też inaczej chorować.
Tak, no, nowotwór nie jest najczęstszą chorobą trzustki. Najczęstszymi chorobami trzustki są zapalenia. I ostre zapalenia, i przewlekłe zapalenia trzustki. Są to choroby trudne do leczenia. Ostre zapalenie trzustki jest jedną z najcięższych chorób, które mogą człowiekowi się zdarzyć, chorób zapalnych, taką tragedią w jamie brzusznej. Przewlekłe zapalenie trzustki z kolei jest chorobą mocno uciążliwą, ale przewlekłą. Przewlekłe zapalenie trzustki jest również traktowane jako stan przedrakowy w trzustce, czyli już się zbliżamy do tych rzadszych, ale najgroźniejszych chorób. A jeżeli chodzi o raka trzustki, to jest to choroba bardzo trudna do wykrycia we wczesnej fazie, która pozwala na skuteczne leczenie. Najczęściej rak trzustki, który wykrywamy, jest już rakiem stosunkowo zaawansowanym, co utrudnia leczenie radykalne, czyli leczenie operacyjne, zmusza do leczenia dodatkowego za pomocą chemioterapii i leczenie raka trzustki zaawansowanego jest na razie jeszcze wysoce nieskuteczne.
No niestety takie przykłady znam, panie doktorze. A dlaczego dochodzi do zapalenia trzustki?
Najczęstsze przyczyny ostrego zapalenia trzustki w Polsce to jest po połowie kamica żółciowa i nadużywanie alkoholu. Do tego jeszcze tłuste jedzenie i takie zapalenie trzustki w okresie grillowania mamy gotowe.
Czyli sami sobie zafundujemy takie
zapalenie trzustki. Takie zapalenie trzustki zafundował sobie Aleksander Wielki i z tego powodu zmarł. Po właśnie tłustym jedzeniu i
sutym,
tak, napitku.
No niech to będzie przestroga dla bardzo wielu, wielu osób, a takie przewlekłe zapalenie trzustki, podobne będą też przyczyny.
Przyczyny przewlekłego zapalenia trzustki najczęściej jest dokładnie to samo. Czyli kamica żółciowa i nieprawidłowe postępowanie dietetyczne, czyli nadużywanie alkoholu.
Panie doktorze, weszliśmy w taki obszar, mówię o trzustce, który rzeczywiście jest takim obszarem trudnym, bo ciężko się leczy i ostre zapalenie ciężko się leczy, przewlekłe, najtrudniej leczy się nowotwory trzustki, które, tak jak pan powiedział, we wczesnej fazie dają jeszcze jakieś szanse, ale jak je wykryć? Najczęściej przypadkowo?
Najczęściej do wykrycia wczesnego nowotworu trzustki dochodzi przypadkowo, kiedy robimy USG z innych powodów, kiedy wykonujemy tomografię komputerową z innych powodów, kiedy
idziemy w zupełnie innym celu, a okazuje się,
kiedy robimy badanie krwi, poziom na przykład amylazy, jest on przekroczony i wtedy pogłębiamy diagnostykę. Wtedy jest szansa na wczesne wykrycie raka trzustki.
Czyli jednym słowem, trzeba się badać, badania krwi też trzeba robić regularnie. No dbać należy, drodzy państwo, o siebie. Panie doktorze, dużo czasu nam nie zostało, a moglibyśmy jeszcze naprawdę o wielu rzeczach opowiadać. No to przyszłość, świetlana przyszłość gastroenterologii. Co będzie? Sztuczna jelita, sztuczna trzustka?
Sztuczna trzustka dotyczy bardziej diabetologii, bo chodzi o działanie trzustki w zakresie wydzielania insuliny. Natomiast przyszłość gastroenterologii tak w tym momencie takie dwa główne nurty. Jeden nurt to jest rozwój techniki endoskopowej, rozwój techniki wykonywania zabiegów endoskopowych, czyli usuwania zmian już nawet nowotworowych za pomocą endoskopów, techniki diagnostyczne, gdzie jesteśmy w stanie zrobić na przykład USG wewnętrzne od strony żołądka, od strony jelit, gdzie za pomocą endoskopów ultrasonograficznych lub i do tego jeszcze innych technik jesteśmy w stanie wykonywać takie zabiegi, które wcześniej wymagały po prostu pokrojenia człowieka, czyli były to zabiegi na otwartym brzuchu. Druga gałąź, która jest bardzo istotna, to jest rozwój leczenia chorób zapalnych jelita, o których nie mówiliśmy. Choroby Crohna i wrzodzającego zapalenia jelita, które są ciężkimi chorobami, na które sposobu jeszcze do tej pory nie mamy. Natomiast bardzo intensywnie rozwija się poszukiwanie nowych leków, które działają już w zasadzie na poziomie komórkowym, na poziomie genowym, aby wpłynąć na przebieg choroby i skuteczność leczenia.
No miejmy nadzieję, że jeszcze za naszego życia te wszystkie metody uda się wcielić w życie i do codziennego stosowania. Kiedy pan zaczynał studia medyczne, to pan nie myślał, że będzie pan tam wjeżdżał od środka żołądka i go oglądał. A przecież to było tak niedawno, panie doktorze, kiedy pan zaczynał studia. Bardzo dziękuję.
A już pierwsze gastroskopy były.
Już pierwsze były, a teraz w szpitalach, chociażby w placówce, w której pan pracuje, także mamy bardzo dobre, nowoczesne urządzenia, które mogą dotrzeć do głębi człowieka i pokazać, co nam dolega. Doktor Dariusz Sołowiej, specjalista gastroenterolog ze szpitala MSWiA w Kielcach, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za udział w spotkaniu.
Bardzo dziękuję.
Życzę państwu zdrowia tradycyjnie. Dużo, dużo, dużo zdrowia i uśmiechu. Jacek Kałczuga program zrealizował, poprowadziła go Magdalena Sitek. Dobrej nocy.